nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a dzisiejszy program dedykujemy Andrzejowi Poczobutowi, który już półtora roku niewinnie cierpi za kratami białoruskiego więzienia. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Reżim łukaszenkowski wspiera atak Rosji na Ukrainę.
Łukaszence nic nie pozostaje. On teraz jest pod Putinem.
Wzrost liczby nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej.
Dzięki barierze elektronicznej my mamy monitoring na całą linię granicy.
Nagroda za wolność słowa dla Andrzeja Poczobuta.
Tak długo jak się o niego dopominamy, to Andrzej Poczobut jest z nami.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Zmuszeni do ucieczki z kraju działacze Związku Polaków na Białorusi wraz z podlaskim oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska co miesiąc organizują akcję solidarności z niewinnie uwięzionym przez łukaszenkowskie władze Andrzejem Poczobutem. 25 września po raz 30 Polacy wraz z Białorusinami zebrali się w Białymstoku, by pokazać, że pamiętają o rodaku. W skwerze przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki zebrało się kilkadziesiąt osób, którzy żądali wyzwolenia dziennikarza. Podczas wiecu wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski poinformował, że Andrzej Poczobut nadal nie dostaje leków na serce, które potrzebuje na co dzień. Jednak od działacza zaczęły przychodzić listy oraz wpuszczono do niego adwokata. Polak także wie o wsparciu rodaków zbierających się co miesiąc w Białymstoku. Sytuacja Andrzeja wciąż jest bardzo trudna, dlatego zbieramy się tu, żeby go wesprzeć, mówi wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
Tutaj ludzie, którzy przychodzą, pokazują po prostu, że nie są obojętni wokół tego wszystkiego i pokazują, że warto przychodzić, warto nagłaśniać i to jedyne, co nam zostaje.
8 lutego 2023 roku Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Polak odbywa karę pozbawienia wolności w jednym z najbardziej rygorystycznych zakładów na Białorusi, w Nowopołocku. Osadzeni w tym miejscu są torturowani przez administrację. Brak właściwej opieki medycznej, nieznośne warunki oraz nieustające znęcanie się przez funkcjonariuszy więzienia. Właśnie tak charakteryzuje się nowopołocka kolonia karna. Wciąż trwa wojna na Ukrainie. Od ponad 19 miesięcy rosyjskie wojsko niszczy broniące się państwo. W wielu miastach co nocy słychać alarmy przeciwlotnicze. Rakiety trafiają w obiekty cywilne i zabijają niewinnych ludzi. Jednak agresor, wbrew zapowiedziom o szybkim zwycięstwie, nadal nie potrafił osiągnąć większych sukcesów. Siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią niepodległości własnego kraju. Prowadzą działania ofensywne na kierunkach Melitopol i Bachmut, krok po kroku wyzwalając okupowane terytoria. Najeźdźca stracił w tej wojnie już prawie 280 tysięcy żołnierzy. Na rozkaz Aleksandra Łukaszenki od początku wojny wojsko białoruskie popiera działania Kremla. W kraju wciąż znajdują się najemnicy grupy Wagnera, natomiast szef służby prasowej wschodniej grupy sił zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz poinformował, że wagnerowcy, którzy stacjonowali na Białorusi, powrócili do Bachmutu. Od początku wojny w kraju nieustannie są prowadzone ćwiczenia wojskowe z udziałem rosyjskich żołnierzy. Właśnie taką cenę płaci Łukaszenko za utrzymanie władzy, uważa były kandydat na prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz.
Łukaszence nic nie pozostaje. On teraz jest pod Putinem, dlatego że to jedyna siła, która utrzymuje go przy władzy. Politycznie wspiera, militarnie wspiera i pieniędzmi przede wszystkim. No i to dla niego jedyna szansa jeszcze miesiąc, jeszcze dzień przeżyć.
Aleksander Łukaszenko pozwolił na rozmieszczenie rosyjskiej broni atomowej na terytorium Białorusi, która według niezależnych dziennikarzy już zaczęła trafiać do kraju. Dostawa odbywa się koleją w ścisłej tajemnicy. Przez dwa ostatnie lata białoruskie władze prowadzą wojnę hybrydową z Polską i Unią Europejską. Wykorzystują do tego tysięcy nielegalnych migrantów. Białoruskie służby całkiem koordynują proces przerzucenia cudzoziemców na granicę polsko-białoruską, która jest nieustannie forsowana. Wyposażają migrantów w sprzęt oraz dają wskazówki, w jakim miejscu lepiej przejść granicę. W tym roku Straż Graniczna odnotowała już ponad 22 tysiące prób przedarcia się do Polski. W ochronie granic państwa polskim funkcjonariuszom pomaga wybudowana zapora. Składa się z części fizycznej, rozległej na 186 km wzdłuż pasu granicznego oraz bariery elektronicznej, wyposażoną w 3000 kamer dziennonocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych. Dzięki zaporze polscy funkcjonariusze są bezpieczniejsi i mogą skutecznie wykonywać swoją pracę, twierdzi rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska.
Zadaniem bariery fizycznej jest utrudnianie nielegalnego przekroczenia granicy i bariera spełnia to swoje zadanie w 100%, natomiast dzięki barierze elektronicznej my mamy monitoring na całą linię granicy. Dzięki też barierze fizycznej nasze służby są bezpieczniejsze, bo podczas ataków, kiedy migranci rzucają kamieniami polskie patrole, część tych kamieni odbija się od bariery, więc dzięki temu też nasz żaden funkcjonariusz w tym roku nie doznał obrażeń, pomimo tego, że tych ataków było bardzo dużo.
Polska odpowiada na zagrożenie ze wschodu wzmacnianiem jednostek wojskowych w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Do służby w tym terenie skierowano dodatkowo 10 tysięcy żołnierzy. Także Straż Graniczna jest wspierana przez oddziały policji. 18 i 19 listopada 2023 roku Fundacja Wolność i Demokracja przeprowadzi w Warszawie państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Certyfikat otrzymany po zdaniu egzaminu jest dokumentem państwowym, potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego na poszczególnym poziomie zaawansowania. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wit.org.pl. We'll be right back.
Kwiatowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.
Luciola, 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 ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, 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 on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, 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 ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr.
Portowa ulica. Trudno z gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony. Tu zdradza się tylko raz.
Luciola, 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 ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, 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 on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, 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 ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr.
Słuchają Państwo programu z Nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racje.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii i Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Minęło już 30 miesięcy, odkąd działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został uwięziony przez białoruskie władze. 25 marca 2021 roku funkcjonariusze łukaszenkowskich służb włamali się do mieszkania dziennikarza, przeprowadzili rewizję i aresztowali go. W Wtedy Andrzejowi Poczobutowi zarzucono podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz rehabilitację nazizmu. Jednak prawdziwa przyczyna zatrzymania Polaka to zachowanie polskiej historii, tradycji i kultury. Wrzucenie działacza za kraty na 8 lat jest zemstą Aleksandra Łukaszenki, uważa polska dziennikarka Maria Przełomiec.
Najprawdopodobniej Łukaszenka już osobiście nienawidzi Andrzeja Poczobuta, tak jak każdy dyktator nienawidzi człowieka, któremu w żaden sposób nie ulega. Przypomnijmy, że Andrzej Poczobut kilkakrotnie odmówił napisania prośby o ułaskawienie. Natomiast Andrzeja Poczobuta najwyraźniej Łukaszenka chce złamać. No jest mu to bardzo potrzebne, żeby pokazać, proszę, tutaj ja triumfuję, ten zdrajca narodu białoruskiego, ten podżegacz do nienawiści etnicznej, etc., etc. Jednak się przede mną ukorzył, jednak poprosił o ułaskawienie, czyli przyznał się do winy. Właśnie to chyba najbardziej boli i stąd te zupełnie moim zdaniem już nieprawdopodobne znęcanie się nad Andrzejem, bo najpierw przypomnijmy, po wylądowaniu i tak w obozie o zaostrzonym rygorze, Andrzej Poczobut wylądował w karcerze, a teraz jest w izolatce, w której ma przebywać przez najbliższe pół roku. Pół roku to jest maksymalny czas, jaki mogły białoruskie władze dać więźniowi, maksymalny czas siedzenia w izolatce. Został tam umieszczony, mimo że pierwszy lekarz odmówił podpisania zgody na to, powołując się na wysokie ciśnienie i kłopoty z sercem Andrzeja Poczobuta, natomiast drugi lekarz oczywiście uległ i podpisał na to zgodę. To są sprawy, które nie dzieją się gdzieś tysiące kilometrów od nas, nie dzieją się gdzieś, nie wiem, w sercu czarnej Afryki pod jakimś koszmarnym dyktatorem. One się dzieją tuż obok, one się dzieją za naszą granicą.
Brak rzeczywiście dobrych wiadomości o Andrzeju.
Jarosław Książek, były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie.
Nadchodząca informacja, że pół roku ma spędzić w jakimś specjalnym, okrutnym reżimie, jest bardzo złą informacją. To nie jest dobry znak, to oczywiście stwarza niebezpieczeństwo dla jego życia, jeśli rzeczywiście ma miejsce. Trudno powiedzieć, czym to jest spowodowane. Myślę, że jest to po prostu charakter represyjny i charakter nacisku na Polskę. Że możemy zrobić wszystko, może to być także element przetargu. Tym niemniej chodzi najprawdopodobniej o jego życie. To jest bardzo poważna sprawa, bo nawet jeśli jest w warunkach dla tego obozu normalnych, to dla zwykłego człowieka są to warunki groźne dla życia. Tak to oceniam i choć tego obozu nie miałem okazji widzieć, widziałem inne miejsca i wiem, co mówię. Pozostaje moje głębokie przekonanie, że wytrzyma, że wiara, którą widać było u niego w Grodnie, kiedy patrzył twardo w oczy swoich prześladowców, pozwoli mu wytrzymać, przetrzymać i wyjść z tej opresji z wysoko podniesionym czołem.
Reżim Łukaszenki traktuje Polaków mieszkających na terenie dzisiejszej Białorusi jak zakładników.
Piotr Naimski, członek Rady Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego.
W 1999 roku na szczycie KBWE w Stambule przy wielkim stole siedzieli przywódcy krajów członkowskich z swoimi delegacjami. Vis-a-vis polskiej delegacji siedziała delegacja z Białorusi z Łukaszenką. Przed rozpoczęciem obrad Łukaszenko wychylił się nad stół i krzyknął do polskiej delegacji: wy Polacy pamiętajcie, ja mam 600 tysięcy waszych zakładników. I to jest powód do dzisiaj prawdziwy, dla którego Łukaszenko traktuje Polaków na Białorusi w taki okrutny sposób. Uważają Białorusini wokół Łukaszenki, że maltretując Polaków w Grodnie i w innych przecież miejscach na Białorusi, tak naprawdę uderzają w Polskę, w polskie państwo. Łukaszenko boi się o swoją władzę, czuje się zagrożony przez cały czas. Między innymi czuje się zagrożony żywiołem polskim, który jest inny niż ten sowiecki model, który przecież kontynuuje Łukaszenko.
Andrzej Poczobut nie jest zapomniany w Polsce. Dziennikarz został uhonorowany nagrodą za wolność słowa przez Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych podczas spotkania z pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Janem Dziedziczakiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Działania na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta jest naszą misją, mówi prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych Teresa Sygnarek.
W sprawie Andrzeja zarówno Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, jak i inne media pisaliśmy apele, odezwy, prośby wszędzie tam, gdzie było to możliwe. No na przykład w moim kraju zamieszkania w Szwecji ja pisałam do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o interwencję. Te apele rozsyłaliśmy do naszych mediów polonijnych z prośbą właśnie o taką samą akcję w ich krajach zamieszkania. Pisaliśmy do europosłów, do Parlamentu Europejskiego, do ONZ-u, wszędzie, gdzie tylko się da. Nie muszę komentować, jaki był rezultat tego, ale moje stanowisko jest takie, że Andrzeja Poczobuta nie zostawiamy, chociażby jest to symbolicznie, nie zostawiamy, bo tak długo, jak o nim pamiętamy, tak długo, jak się o niego dopominamy, to Andrzej Poczobut jest z nami. Andrzej Poczobut jest dziennikarzem niezłomnym. On się nie ugiął przed reżimem Łukaszenki. Nie przyjął jego warunków. Nie wyprowadził się z Białorusi do Polski. Pokazał, że jego wartości nie da się, tak powiem, zlikwidować. I to jest nie do przyjęcia przez reżim. I dlatego starają się go złamać na różne sposoby. I mamy wielkie obawy, że go złamią, ale nie złamią go duchowo, ani ideologicznie, ale mogą go złamać fizycznie.
Łaszczące krowy jadą na rzeźnię, ale nadzieja jeszcze nie umarła. Może wkrótce wypuszczą nas na wolność, może pociąg zawróci do domu. Hej. Dosyć wolno jadą wagony przez kraty. Jeszcze trochę i u nas będzie wiosna. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Viva Utopia, Viva Utopia, Viva Utopia, Viva Utopia.
Nie wolno czekać, miła tu. trochę i u nas będzie wiosna. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Anatola Radziwonika, pseudonim Oleg. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii Kolegium Pijarów w Szczuczynie, jednej z najlepszych szkół dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie uczył się m.in. Ignacy Domejko. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Nataszą Zylską oraz jej przebojowym utworem Jesienna piosenka.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Znadniemnej Berezyny kontynuujemy poznawać biografię polskiego bohatera niezłomnego, działającego na terenie dzisiejszej Białorusi, Anatola Radziwonika, pseudonim Oleg. Głównym celem akcji oddziałów porucznika Anatola Radziwonika Olecha byli funkcjonariusze NKWD, działacze komunistyczni oraz przewodniczący kołchozów. Oleg zaciekle tropił również sowieckich agentów. Doskonale znał język białoruski i rosyjski i te umiejętności wykorzystywał w polowaniu na agenturę. Jeżeli podejrzewano, że ktoś współpracuje z NKWD, wspomina Bolesław Nowogrodzki, mieszkaniec wsi Wielkie Kozły, który był członkiem siatki terenowej podporucznika Radziwonika. Oleg potrafił przebrać się w mundur oficera NKWD i nieoczekiwanie zjawić się u takiej osoby. Źle pracujecie, towarzyszu, mówił. Agent zaczynał się tłumaczyć i już było po nim. Z kolei Witold Wróblewski-Dzięcioł, żołnierz oddziału Olecha, w swojej relacji podkreślał dyscyplinę i porządek panujący w grupach leśnych podlegających komendantowi. Porucznik bardzo pilnował, żeby nie było żadnej samowoli w oddziale. Jeżeli na przykład zauważył u kogoś nowe buty, czy coś w tym rodzaju, od razu pytał, skąd to masz? Za swawolę można było być rozstrzelanym. Surowe kary stosowane przez podziemie w stosunku do donosicieli, agentów NKWD oraz nadgorliwych funkcjonariuszy sowieckiej administracji sprawiały, że władze sowieckie niemal do końca nie były w stanie zapanować nad terenem byłych powiatów Szczuczyńskiego i Lidzkiego. Partyzantka prowadzona przez Olecha miała przede wszystkim charakter samoobrony przeciw jaskrawym nadużyciom i bezprawiu przedstawicieli władz sowieckich. Szczególnie surowo zwalczano pracowników administracji, okrutnie odnoszących się do ludności. Często zachowywali się oni naprawdę jak władcy w kraju podbitym. Lada przedsiedaciel czy dyrektor kołchozu był panem życia i śmierci chłopów zamieszkałych na jego terenie. Bezlitośnie egzekwowali od chłopów niezmiernie wysokie kontyngenty, mające ich zrujnować materialnie i zapędzić do kołchozów. Wskazywali NKWD, kto ma nastawienie antysowieckie, co rozumiano bardzo szeroko. Samoobrona Polska zwalczała też funkcjonariuszy NKWD, ich agentów i informatorów. O ile jednak zwykli donosiciele mogli niekiedy liczyć na litość i zmiany kary śmierci na karę fizyczną, to funkcjonariusze NKWD i urzędnicy, źle odnoszący się do ludności, byli traktowani przez Olecha bezwzględnie. Wspomina jeden z żołnierzy Olecha, kaprał Józef Berdowski Mały Ziuk. Nie, nie było jakichś specjalnych sądów. Wystarczała nam opinia ludności. Mówili, że ten czy ten przekracza już wszelkie możliwe granice postępowania. Myśmy wówczas nie mieli żadnych wątpliwości. Jeśli chodziło o jakiegoś miejscowego szpicla, którego namówiono do współpracy, obiecano na przykład, że mu kontyngent umorzą, czy coś innego. Rzeczywiście musieliśmy sprawdzać, czy czasem mu się ktoś nie przysłużył, jak to bywa. Ale jeśli chodzi o tych bolszewików, to nie było wątpliwości, że nie ma co się bardzo rozczulać. Rozwalić i koniec. To były działania bardzo skuteczne, bo jak przyjechał na następca takiego rozwalonego sowieckiego funkcjonariusza czy pracownika, to ludzie nieraz potrafili mu powiedzieć: ty czekaj, będziesz taki jak on, to i ciebie spotka to samo. Dziwne, że władze sowieckie nie stosowały w takich przypadkach wielkich represji. Niemcy by zaraz z 10 ludzi w takiej wsi wzięli i zabili za to, że zabito tam jakiegoś ich człowieka. A ci nie. Wszyscy normalnie wiedzieli, że przyszło, powiedzmy, 15. Schwycili we wsi tych ich ludzi i powiesili, czy zastrzelili. I to na ogół jakoś uchodziło, ale myśmy zawsze starali się rozkolportować informacje, dlaczego takich Sowietów zabiliśmy, właśnie tych, a nie innych. Żeby było wiadomo, że my nie polujemy na każdego Sowieta przypadkowego, tylko karzemy konkretnych ludzi za konkretne sprawy. Dlatego ich zabijaliśmy, że oni już nawet te sowieckie prawa, tak surowe dla ludności, łamali. inni żołnierze i urzędnicy sowieccy przyjeżdżali do wsi, to ich nie atakowano. Tylko właśnie takich nadgorliwych. Zawsze to wyjaśnialiśmy, rozwieszaliśmy ulotki, nawet ręcznie pisane, w których to wyjaśnialiśmy. Żeby dowiedzieć się więcej o losie podporucznika Anatole Radziwanika, pseudonim Oleg, zapraszam Państwa do słuchania programu z Nadniemnej Berazyny za tydzień.
Polskie podróże na Białorusi.
W samym centrum Szczuczyna, niewielkiego miasteczka na Grodzieńszczyźnie, stoi zabytkowy kościół pod wezwaniem świętej Teresy, a przy nim budynek dawnego klasztoru Pijarów. Jest to miejsce niezwykle ważne dla historii edukacji na Białorusi, bowiem znajdowała się tu jedna z najbardziej znanych szkół epoki Wielkiego Księstwa Litewskiego – Kolegium Pijarów. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam do Szczuczyna. Klasztory i szkoły litewskiej prowincji Piarów działały w różnych regionach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na terenie dzisiejszej Białorusi mnisi mieli 8 ośrodków, z nich aż 4 na Grodzieńszczyźnie. Pijarzy działali aktywnie w Werenowie, Lidzie, Szczuczynie i Zelwie. Do Szczuczyna pijarzy przybyli w 1718 roku na zaproszenie podstolego witebskiego Jerzego Józefowicza Chlebickiego. Objęli tu również probostwo przy kościele parafialnym. Zarówno kościół, jak i pierwsze budynki kolegium były wtedy drewniane. Murowany klasztor, który stoi do dziś, pojawił się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Studiowało w tych ścianach rocznie od 70 do 170 uczniów, w zależności od warunków społecznych i politycznych w kraju. Ale niewątpliwie była to jedna z najliczniejszych takiego typu szkół na dawnej Litwie. W 1785 roku kierownictwo szkoły objął ksiądz Stanisław Bonifacy Jądził, wykładowca fizyki i przyrody. Choć pracował tu jedynie przez 5 lat, zdążył zreorganizować placówkę zgodnie z zasadami Komisji Edukacji Narodowej i założyć przy szkole ogród botaniczny, po czym zrobił świetną karierę naukową w Wilnie, gdzie badania, rozpoczęte właśnie w Szczuczynie, przerodziły się w prace naukowe. Ogród botaniczny nie przetrwał, ale do dziś w Szczuczynie można spotkać egzotyczne rośliny, a przy murze kościelnym rośnie potężny, ponad 200-letni dąb. Gdy Jądził przyjechał tu, by wykładać, to drzewo zapewne już rosło. Ale Jądził to nie jedyne znane nazwisko związane z tym kolegium. W 1730 roku szkołę w Szczuczynie ukończył Maciej Dogiel, historyk prawa i dyplomacji, wydawca, autor pierwszego w Polsce kodeksu dyplomatycznego. Około 1803 roku uczył się tu przyjaciel Adama Mickiewicza, współzałożyciel Towarzystwa Filomatów, pedagog Onufry Pietraszkiewicz. A 10 lat później chyba najbardziej znany wychowanek szkoły pijarskiej, Ignacy Domejko. Słynny geolog, inżynier górnictwa i bohater narodowy Chile, również w młodości związany z Towarzystwem Filomatów i Adamem Mickiewiczem. Pijarzy pracowali nie tylko jako duszpasterze i nauczyciele. W 1773 roku założyli przy klasztorze pierwszą w Szczuczynie aptekę. Niestety jej budynek, jak też szereg domów dla profesorów i klasztorny młyn nie zachowały się. Pierwszym farmaceutą był tu pochodzący z Prus zakonnik Ludwik Brenet. Zainwestował w aptekę własne fundusze i prowadził ją przez 36 lat. Jak wynika z zachowanych dokumentów, sprzedawano tu leki nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt, np. koni. A składniki mikstur były czasem egzotyczne, sprowadzane z daleka, np. korzystano z barwnika z mątwy. Kolegium przez lata zachowywało wysoki poziom nauczania, gdyż wspierali go materialnie wszyscy kolejni właściciele Szczuczyna. Najpierw Jerzy Józefowicz Chlebicki, potem Jan Scypion del Campo i jego żona Teresa Józefowicz Chlebicka, ich syn Józef Scypion i dalsi potomkowie. A w końcu, w latach przed likwidacją kolegium, niezwykle bogaty i wpływowy Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Właśnie dzięki fundacji księcia Druckiego-Lubeckiego w latach 1826-1829 powstał nowy murowany kościół Pijarów, istniejący do dziś. Jednak z tego pięknego, klasycystycznego kościoła pijarzy prawie nie zdążyli skorzystać. W ramach represji po zdławieniu powstania listopadowego w 1832 roku kolegium zostało zlikwidowane, a pijarów z miasteczka odesłano. W kościele od tego czasu pracowali księża diecezjalni. Nic dziwnego, przecież władze carskie pilnie przypatrywały się działalności pijarów od momentu, kiedy te ziemie w 1795 roku weszły w skład Imperium Rosyjskiego. W 1927 roku pijarzy wrócili do Szczuczyna, ale szkoły już nie prowadzili. Kościół działał jeszcze do początku lat 60., kiedy na fali walki z religią został przez komunistów zamknięty. Cały teren dawnego klasztoru zajęli wojskowi i gdy w 1988 roku kościół zwrócono wiernym, zostały po nim w zasadzie tylko same ściany. Całe wnętrza trzeba było tworzyć od nowa, czym zajęli się pijarzy, którzy powrócili tu w 1989 roku. Kolegium już co prawda nie prowadzą, ale wciąż aktywnie pracują z młodzieżą i zachowują pamięć o latach, kiedy Szczuczyn, właśnie dzięki pijarom, słynął na cały kraj jako centrum nauki i edukacji. Na tym kończę dzisiejszą opowieść i żegnam się z Państwem. Do usłyszenia w kolejnych wędrówkach historycznych.
Światełka jest tajemnic i ciepłych, miękkich brązów. Świat lśniący jest pod kranek i taki rozet organy. Światełka jest zapachów, pajęczych, lekkich śladów. Wszech w złocie i w koronkach. Korytarze. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest w całych brązach, świat w złocie i w kolonkach i rozedrganych dzwonkach. Nie poganiam mnie, bo tracę oddech. Nie poganiam mnie, bo gubię rytm. Nie poganiam mnie, bo tracę oddech. Nie poganiam mnie, bo gubię rytm. Tracę oddech, nie poganiam mnie, bo gubię rytm. Nie poganiam mnie, bo tracę oddech, nie poganiam mnie, bo gubię rytm. Nie poganiam mnie, bo tracę oddech, nie poganiam mnie, bo gubię rytm. Nie poganiam mnie, bo tracę oddech, nie poganiam mnie, bo gubię rytm.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Nataszy Zylskiej oraz jej przebojowym utworze Jesienna piosenka. Natasza Zylska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek muzyki rozrywkowej w latach 50. Urodziła się 13 grudnia 1933 roku w Wilnie. Zanim przyjęła pseudonim Natasza Zylska, podpisywała się prawdziwym imieniem i nazwiskiem – Natalia Zygelman. Była Żydówką. W rodzinnym mieście ukończyła podstawową szkołę muzyczną. Mając zaledwie 9 lat, wygrała Wileński Dziecięcy Festiwal Piosenki. Niestety postępująca wojna nie pozwoliła jej pojechać na dalszy etap do Moskwy. Artystka jest absolwentką technikum górniczego. Nie poświęciła się jednak wyuczonej profesji, ponieważ wolała uczęszczać do zespołu rozrywkowego Górniczego Związku Zawodowego. Zadebiutowała w 1954 roku w zespole estradowym działającym przy Wojewódzkim Domu Kultury w Katowicach. Zaczęła współpracować z muzykami Katowickiej Filharmonii oraz została solistką Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia w Katowicach, prowadzonej przez Jerzego Haralda, a następnie Waldemara Kazaneckiego. Jednak prawdziwą gwiazdę uczynił z niej przebój z 1956 roku o tytule Piotruś. Nie trzeba było długo czekać, żeby utwór nucił cały Śląsk. Sławę szybko zdobyła także grupa Kazaneckiego. Nieoczywiste wykonania kolejnych przebojów stały się znakiem rozpoznawczym muzyków. Chociaż sama Zylska nie przepadała za Bajo Bongo, to do dziś utwór jest z nią kojarzony. Wokalistka zdobywała na Śląsku coraz większą popularność. W końcu zauważono ją w centrali Polskiego Radia, gdzie zaczęto puszczać jej przeboje. Młoda artystka, która do tej pory uważała, że sceniczne występy to tylko zabawa, zrozumiała szybko, że to może być sposób na jej przyszłość. Największy przebój Pik, Pik, Pik napisał dla niej sam Władysław Szpilman. Następne lata to dla Zylskiej kolejne wielkie przeboje. Bajo Bongo, Wiśniowy Sad oraz Kukurydza, opowiadająca o miłosnych uniesieniach kochanków, która tak naprawdę była złośliwym komentarzem do deklaracji Nikity Chruszczowa, który uważał, że uprawą kukurydzy zmieni świat. W latach 50. piosenkarka osiągnęła szczyt kariery. Jej sceniczne popisy mogła podziwiać także publiczność z Rumunii, RFN, Francji, Albanii, Chin, Czechosłowacji i ZSRR. Chociaż piosenki śpiewane przez Zylską często miały dość naiwne teksty i nieskomplikowane melodie, to publiczność je uwielbiała. Wokalistka dodawała im waloru artystycznego, występując na scenie z wdziękiem, którego zazdrościły jej inne podbijające polską estradę artystki. Wszystko zmieniło się jednak, kiedy zaśpiewała uwielbiane przez pokolenia Kasztany. Utwór okazał się wielkim przełomem w jej karierze, dzięki której w końcu docenili ją krytycy. Problemy osobiste, rozwód z pierwszym mężem, doprowadziły także do rozstania się Zylskiej z zespołem. Niewiele jednak wiadomo na temat jej życia osobistego. W 1963 roku ceniona artystka wyjechała na stałe do Izraela. Tam jeszcze na jakiś czas znalazła swoje miejsce na scenie. Koncertowała, śpiewając piosenki w języku hebrajskim i nagrała dwie płyty. Niestety po wielkiej sławie, którą zdobyła nad Wisłą, nie było śladu. Przebój, który za chwilę usłyszymy, został nagrany w 1956 roku. Autorem kompozycji jest Jakub Kagan, tekst utworu napisał Michał Tyszkiewicz. Przed Państwem Natasza Zylska. Jesienna piosenka.
Księżyc w chmurach kryje się, może jest zagniewany, kto go wie. Może po to tu się schowa, żeby nie podglądać nas. Żebyś ty mnie pocałował chociaż raz. Cicho szumi stary park, wiatr piosenkę pełną skarg niesie do nas nad rzeki brzeg. Płyną brzegiem białe mgły, chodźmy już, tak zimno mi. Przytul miły mocniej mnie, przytul mnie. Księżyc schował się przed deszczem, widać deszczu boi się. W liściach wiatr tak zaszeleścił, przytul mnie. Niesie do nas nad rzeki brzeg. Płyną brzegiem białe mgły, chodźmy już, tak zimno mi. Przytul miły mocniej mnie, przytul mnie. Księżyc schował się przed deszczem, widać. dać deszczu, boi się. W liściach wiatr tak zaszeleścił, przytul mnie.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Wiesz, to nie jest życie, spróbuj cieszyć się.